mówi Paryż RFI, piątek, ostatni dzień lipca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Łoński, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Eksplozja w hucie odlewni w Normandii na zachodzie Francji. Co najmniej 46 osób rannych. Władze Iranu znowu oskarżają Zachód o interwencję i mieszanie się w wewnętrzne sprawy kraju i szykują procesy tzw. wichrzycieli. Proces przywódczyni birmańskiej opozycji Aung San Suu Kyi zostanie wznowiony w sierpniu, podały wiarygodne źródła sądowe i dyplomatyczne w Rangunie. Seria zamachów bombowych w Bagdadzie i w okolicach, wielu zabitych i rannych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Powietrznego nakazuje wymianę kontroli czujników prędkości w Airbusach A330, A340. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W hucie odlewni Corneille-Avar w Normandii, w zachodniej części Francji, nastąpiła eksplozja podczas zwiedzania fabryki przez wycieczkę. Co najmniej 46 osób zostało rannych. Większość rannych odniosła tylko lekkie kontuzje, poparzenia i zaczadzenia. Jedna osoba jest poważniej ranna. Kilka osób odwieziono do szpitala. Wypadek, który nastąpił wczesnym popołudniem, nastąpił na skutek eksplozji zgęstniałego pyłu zawierającego cząsteczki metalu podczas odlewania ważącego ponad 6 ton dzwonu. Mówi Paryż RFI.
Minister spraw zagranicznych Iranu ponownie oskarżył Wielką Brytanię i inne państwa zachodnie o współudział w zbrodniach popełnionych w czasie zamieszek, jakie miały miejsce po wyborach prezydenckich w Iranie. Zachód podstępnie, ale też i legalnie wmieszał się w wybory irańskie. Szczególnie Wielka Brytania dzięki swej telewizji pouczała, jak prowokować zamieszki, jak produkować bomby i podsycała do wzięcia udziału w zbrodniach. Oburzał się w piątek minister Mottaki, cytowany przez telewizję irańską. Niestety nie do pogróżek ograniczyły się represje wobec aresztowanych uczestników czwartkowej demonstracji w Teheranie. Ponad 30 osób stanie przed Trybunałem Rewolucyjnym w sobotę pod zarzutem zamachu na bezpieczeństwo państwa, zakłócania porządku publicznego i dopuszczania się aktów wandalizmu. Część z tych osób jest w dodatku oskarżona o przynależność do grup Moharem, czyli wrogów Boga. Od początku protestów przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich w Iranie, czyli od 12 czerwca, około 2000 osób zostało aresztowanych, z czego 250 pozostaje nadal w więzieniach. Wśród tej grupy znajduje się blisko 50 osobistości ze świata polityki, które opowiedziały się po stronie opozycji. W kolejnych manifestacjach krwawo tłumionych przez reżim Ahmadinejada zginęło według oficjalnych danych 30 osób. W czwartek miały się odbyć uroczystości upamiętniające śmierć Nedi Akha Soltan, która zginęła od kul w czasie manifestacji 20 czerwca. W zgromadzeniu miał wziąć m.in. udział opozycyjny i rzekomo pokonany kandydat Mir Mustawi, ale siły bezpieczeństwa zatrzymały go wcześniej. Oficjalne zaprzysiężenie ponownie obranego prezydenta Ahmadinejada ma się odbyć 5 sierpnia. Wielu przywódców religijnych w Iranie nawołuje do spokoju i uwolnienia aresztowanych. Z apelem o respektowanie prawa do pokojowych manifestacji i wypuszczenie aresztowanych uczestników demonstracji zwrócił się też do Teheranu w imieniu rządu francuskiego rzecznik MSZ-u.
Mówi Paryż RFI. Seria terrorystycznych ataków bombowych w Bagdadzie i w okolicach spowodowała w piątek śmierć co najmniej 26 osób, a co najmniej 67 osób odniosło w wyniku eksplozji obrażenia. Co najmniej 21 osób zginęło i 35 zostało rannych w wyniku wybuchu bomby ukrytej w samochodzie na parkingu meczetu Al-Shurufi w bagdadzkiej dzielnicy Al-Shaab, znajdującej się w północno-wschodniej części miasta. W tym meczecie spotykają się na piątkowych modłach zwolennicy radykalnego przywódcy szyitów Moktady Sadra. Kolejne dwie bomby eksplodowały, gdy wierni opuszczali po piątkowych modłach meczet Rasul Al-Azam na południowym przedmieściu Bagdadu. W wyniku eksplozji zginęły 4 osoby, a 7 zostało rannych. Na Następna bomba wybuchła przed meczetem na bagdadzkim przedmieściu Zarafanijach. W wyniku wybuchu jedna osoba poniosła śmierć, a 6 odniosło obrażenia. Piąty ładunek eksplodował przed meczetem Al-Hakim w dzielnicy Kamaliach, powodując śmierć jednej osoby i raniąc 3 kolejne. Szósty ładunek w bagdadzkim miejscu kultu imama Sadra el-Elama w zachodniej części Bagdadu. W wyniku tego zamachu 4 osoby zostały ranne. Mówi Paryż RFI, proces przywódczyni birmańskiej opozycji Aung San Suu Kyi zostanie wznowiony w sierpniu, podały wiarygodne źródła sądowe i dyplomatyczne w Rangunie. Laureatce pokojowej Nagrody Nobla grozi 5 lat więzienia za naruszenie warunków aresztu domowego. Na początku maja do domu opozycjonistki na jeziorze Inia wtargnął nieproszony amerykański turysta John Yetao i przebywał tam 2 dni. Wyrok w sprawie 64-letniej Aung San Suu Kyi zostanie najprawdopodobniej wydany 11 lub 12 sierpnia. Proces, który miał się zakończyć w tydzień, już kilka razy był przerywany. Pojawiły się obawy, że mógłby się ciągnąć nawet rok. Powodem mogą być rozbieżności stanowisk w łonie rządzącej hunty, sugerują obserwatorzy. Piątkowe posiedzenie, na którym ogłoszono kolejną przerwę w procesie, odbyło się za zamkniętymi drzwiami bez udziału dziennikarzy. Obrońcy opozycjonistki dążą do jej zwolnienia, twierdząc, że paragraf, z jakiego jest sądzona, podlega pod konstytucję z 1974 roku, już nieważną. Jednakże wyrok skazujący jest bardziej niż prawdopodobny, komentuje AFP. Sądy w Birmie są na ogół zgodne z polityką hunty, rządzącej tam od puczu wojskowego w roku 1962. Nowy sekretarz generalny NATO, Duńczyk Anders Fogh Rasmussen, obejmie swe funkcje w poniedziałek. Piątek jest ostatnim dniem pracy ustępującego sekretarza sojuszu Holendra Jaapa de Hoop Scheffera, który był na tym stanowisku przez ostatnie 5 lat. Liczne są wyzwania stojące przed nowym sekretarzem generalnym NATO, wśród nich walka z talibami w Afganistanie. Przekonany liberał Rasmussen popierał interwencję amerykańską w Iraku. W dobie kryzysu z karykaturami Mahometa w duńskiej prasie bronił wolności prasy. Z tego powodu był ostro zwalczany przez Ankarę, która sprzeciwiała się jego kandydaturze. Zdaniem Turcji, wybierając Rasmussena, NATO mogło zostać oskarżone o chęć prowadzenia wojny przeciwko islamowi w momencie, gdy należało zintensyfikować operacje przeciwko talibom w Afganistanie. Ostatecznie Turcja ustąpiła, a nowy sekretarz rozpoczął swą podróż po światowych stolicach właśnie od Ankary, a na szefa swego gabinetu wziął obecnego ambasadora Danii w Turcji, Jespera Vara, zauważa wysoki przedstawiciel sojuszu. Anders Fogh Rasmussen jest o jeden most dalej od swego poprzednika. Rozdział iracki sojuszy wydaje się powoli zamykać, komentuje AFP. Rasmussen obejmuje swoje obowiązki również w momencie, gdy NATO wydaje się wypracowywać projekt nowej strategii, któremu z nieufnością przygląda się Rosja. Tekst, w którego opracowaniu ścierają się zwolennicy globalnej roli NATO oraz tradycyjnej jego funkcji regionalnej, Niemcy i Francja, powinien zostać przyjęty pod koniec 2010 roku. Mówi Paryż RFI, 2 osobników podejrzanych o dokonanie zamachu terrorystycznego na Majorce, w wyniku którego zginęło 2 hiszpańskich policjantów, zostało zidentyfikowanych. Trwają ich poszukiwania na wyspie. Prefektura Balearów nie potwierdziła tej informacji w rozmowie z dziennikarzem AFP, ale hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpowszechniło fotografię 6 aktywistów ETA, nie precyzując, czy pośród nich znajdują się podobizny podejrzanych o dokonanie czwartkowego zamachu. Hiszpańskie siły bezpieczeństwa zostają w piątek w stanie maksymalnej gotowości w związku z 50. rocznicą powstania organizacji separatystów baskijskich ETA. Najwyższe władze hiszpańskie wzięły w piątek udział w pogrzebie 2 funkcjonariuszy, którzy zginęli z zamachów Palmanowa w pobliżu rezydencji królewskiej. Władze hiszpańskie obwiniają separatystów baskijskich o przeprowadzenie 2 akcji w tym tygodniu. W czwartek na Majorce i w środę w pobliżu koszar Gwardii Cywilnej w mieście Burgos na północy Hiszpanii. W środowym wybuchu rannych zostało ponad 60 osób. Organizacja ETA, czyli Euskadi ta Askatasuna, Kraj Basków i Wolność, powstała 31 lipca 1959 roku. Od pierwszego zamachu, który spowodował ofiary śmiertelne w czerwcu 1968 1978 roku. Organizacji przypisuje się odpowiedzialność za śmierć 828 osób. Od 2001 roku ETA figuruje na liście organizacji terrorystycznych Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. W marcu 2006 roku separatyści z ETA ogłosili trwałe zawieszenie broni, które umożliwiło rządowi Zapatero rozpoczęcie procesu pokojowego. Jednak już w grudniu przeprowadzonym przez organizację zamachu na lotnisku w Madrycie zginęły dwie osoby. W czerwcu ETA zerwała rozejm oficjalnie. Mówi Paryż RFI. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Powietrznego poinformowała w piątek, że zaleci wymianę kontroli czujników prędkości w Airbusach A330, A340. Nieco wcześniej koncern Airbus zalecił wymianę czujników prędkości, zwanych też rurkami pitota, we wszystkich maszynach tego typu wchodzących w skład flot powietrznych kompanii lotniczych na świecie. Airbusy A330, A340 wyposażone były dotychczas we francuskie czujniki prędkości Thales. Agencja Bezpieczeństwa Powietrznego zaleca zastąpienie przynajmniej dwóch spośród trzech czujników prędkości urządzeniami amerykańskimi firmy Goodrich oraz wymianę czujnika Thales typu AA na nowszy model typu BA. Odpowiedni dokument przymuszający do wymiany rurek pitota zostanie opracowany i ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Po katastrofie Airbusa lecącego z Rio do Paryża, w wyniku którego zginęło 228 osób, sporo mówiło się o wadliwie działających czujnikach prędkości. Koncern Airbusa przez długi czas przeczył istnieniu usterek w tych urządzeniach. Specjaliści oceniają, że jeśli nawet czujniki nie działały sprawnie, to jednak ich awaria nie mogła stać się jedyną przyczyną katastrofy francuskiej maszyny. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor i Piotr Błoński.
We wszystkich niemal gazetach we Francji wielkie święto sportu. Choć Alain Bernard nie ziścił marzeń, to przecież jego wyniki na pływackich mistrzostwach świata w Rzymie niektórym mogą się tylko zamarzyć. Srebro dla Bernarda na dystansie 100 metrów i brąz dla drugiego Francuza Frederica Busqueta to piękne osiągnięcie warte tytułów na pierwszej stronie. Jedynie dziennik L'Equipe Gwoli Sportowej Prawdy zamieścił pełne podium, czyli wszystkich trzech medalistów setki z laureatem pierwszego miejsca Brazylijczykiem Cezarem Cielo. Reszta gazet ograniczyła się do zdjęcia uśmiechniętych twarzy Francuzów, rekompensując sobie lekkie rozczarowanie. Od sportu do zdrowej żywności zaledwie jeden krok. Le Figaro relatywizuje bezwarunkowe poparcie francuskich obywateli dla tak zwanych produktów bio. Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno przez Brytyjczyków i opublikowanych na łamach American Journal of Clinical Nutrition, produkty będące owocem rolnictwa ekologicznego, zwanego we Francji biologicznym, stąd ich nazwa bio, nie są wcale zdrowsze od zwykłej żywności, coś takiego. Nie tylko nie są zdrowsze, bo przecież o to chodzi wszystkim, którzy je kupują, by były, lecz nie oferują również żadnych dodatkowych korzyści dla organizmu, jak choćby zawartość wapnia, żelaza czy witaminy C. A konsument i tak płaci za nie średnio 25% więcej niż za produkty pozbawione zielonego znaczka. Okazuje się, że Francuzi doszli do tych samych wniosków 6 lat wcześniej. Autorem raportu z 2003 roku była rodzima Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego. A mimo to popyt na zdrową żywność nie spada. Na francuskim rynku zwiększył się on nawet o 60%. Produkcja tymczasem zostaje w tyle. Jedynie 2% powierzchni uprawnych uzyskało placet ekologicznych instancji. Autorzy raportu nie odradzają klientom kupna zdrowej żywności, precyzuje Jill Fine z brytyjskiej Food Standards Agency, dla której to agencji badania zostały przeprowadzone. Ludzie powinni jednak dysponować wszystkimi dostępnymi informacjami, by samodzielnie dokonać wyboru, co włożą do talerza. Francuscy ekolodzy zarzucają jednak autorom raportu, że nie wzięli oni pod uwagę beneficjów, jakie dla środowiska oferuje ekologiczne rolnictwo. Nie uwzględniono też braku pestycydów w żywności zdrowej i ich obecności w konwencjonalnej. Jednak w produktach rolnictwa intensywnego obecność pestycydów jest dużo poniżej dozwolonej dawki, a więc teoretycznie bez szkody dla zdrowia. Różnica między żywnością ekologiczną a nieekologiczną pozostaje zatem wysoce relatywna. Nawet na chemicznym gruncie, konkluduje Le Figaro. We Francji rynek zdrowych produktów szacuje się na 2,5 miliarda euro. Czy klienci nadal będą płacić? W dobie kryzysu to nie takie pewne. Słynna agencja fotograficzna Gamma w niebezpieczeństwie. Na kontach agencji położył łapę komornik. Koniec mitu. Nie pyta, lecz konstatuje dziennik Libération, który zamieszcza rozmowę z założycielem Gammy, Raymondem Depardonem. Urodzony w roku 1942, słynny francuski fotograf jest obok Huberta Enrota, Huga Vassala i Leonarda de Remy jednym z fundatorów agencji. Gamma przetrwała różne okresy, różne epoki, zaś w obecnej zabrakło funduszy. Za trudną sytuację Gammy Depardon wini przekształcenie fotografa w stałego pracownika przedsiębiorstwa, podczas gdy jego zdaniem powinien on być niezależny, i gwałtowny spadek taryf. Po co płacić za reportaż niemożebne ceny, jak można przyłożyć taryfę podstawową gwarantowaną prawami związkowymi? Internet też nie poprawił ekonomicznej sytuacji fotografów. Robienie zdjęć zastąpiło profesjonalny reportaż. Nie ma dziś miejsca dla zdjęć pokazujących kompleksowość wydarzeń, ich esencję lub rozległość. Liczy się szybko podana informacja. Skończył się romantyzm, zaczęły schody, twierdzi Depardon, dla którego wojna w Bośni stanowi ostatni akt tradycyjnego wojennego fotoreportażu, poza którym zaczęła się nowoczesność. Zdjęcia celebrytów nie są paradoksalnie wrogiem reportażu informacyjnego, lecz dojną krową, która w latach początków Gammy pozwalała fundatorom płacić czynsz i utrzymywała ich przy życiu, finansując zagraniczne misje fotografów. Oddzielać jedno od drugiego nie ma sensu, twierdzi Raymond Depardon, to system naczyń połączonych. W ostatnich latach pojawiło się wiele kolektywów fotografów. Czy to koniec agencji fotograficznych? Pyta Frédéric Roussel z Libération. Działać razem to najważniejsze, kończy jej rozmówca. Fundacja nie jest najgorszym z rozwiązań. Ludzie, którzy mają pieniądze, wolą rozmawiać z artystami niż z przedsiębiorstwem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na pierwszej stronie Le Monde znany rysownik Plantu znów popisał się geniuszem, sprowadzając sylwetkę irańskiej kobiety w burce do kształtu telefonu komórkowego. Trudno o lepsze streszczenie nieoczekiwanego wsparcia dla irańskiej opozycji i manifestujących na ulicach mieszkańców Teheranu, jakim jest szybki przekaz informacji i fotografii. Rysunek nawiązuje rzecz jasna do śmierci Nedy, młodej kobiety zastrzelonej w czasie manifestacji 20 czerwca, której zdjęcie wzbudziło oburzenie na całym świecie. Ale scenariusz się powtarza, czytamy w Le Monde. Starcia, gazy łzawiące, aresztowania. Raz jeszcze irańskie siły policyjne rozproszyły siłą w czwartek 30 lipca wielotysięczną manifestację w Teheranie. A przecież tym razem manifestującym chodziło tylko o oddanie hołdu ofiarom starć ostatnich tygodni. Władze długo twierdziły, że tych ofiar śmiertelnych było 20, a w ostatnich dniach ni stąd, ni zowąd podniosły tę liczbę do 30. Ze swej strony Liga Praw Człowieka ocenia na 50 liczbę samych tylko tych ofiar, których ciała zostały rozpoznane przez ich rodziny w Teheranie, a na dziesiątki innych liczbę ofiar na prowincji. Tym razem manifestacja nie odbyła się na ulicach Teheranu, lecz na cmentarzu. Policja nie dopuściła do cmentarza Mir Hosseina Musawiego ani Mehdi Karubiego, na apel których przybyły tam tysiące osób, a zaatakowała te, które były najbliżej grobu Nedy. Wśród aresztowanych znalazły się bardzo znane osobistości, jak na przykład reżyser Jafar Panahi. Do starć doszło także nieco później w pobliżu meczetu, gdzie władze również odmówiły pozwolenia na cichą nawet uroczystość i gdzie mimo to przybyły tysiące osób. Tymczasem polemika dotycząca liczby ofiar i brutalności represji nie tylko nie wygasa, ale ogarnia nawet najwyższe sfery władzy. W to, że liczba ofiar represji podawana przez władze jest kłamliwa, nie wątpi nikt i wątpić nie może. Jednemu ze znanych teherańskich lekarzy, naukowców, zwrócono ciało syna z rozpoznaniem, cytuję, zgonu z powodu zapalenia opon mózgowych. Miał on całkowicie zmiażdżony nos i szczęki. Nie jest to jedyna ofiara tej odmiany zapalenia opon mózgowych. Powyżej artykuł na temat wyników wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Cztery partie opozycyjne razem wzięte mają niewielką większość w parlamencie i teoretycznie mogą utworzyć rząd koalicyjny. Nie mają jednak dosyć głosów na to, by decydować o wyborze prezydenta. Mogą one liczyć albo na porozumienie z partią komunistyczną, albo na odstępców z tej partii. Rolę języczka uwagi może odgrywać jeden z takich odstępców, Marian Lupu, który odszedł z niej wcześniej i którego partia uzyskała 12,5% głosów i 13 na 101 foteli w parlamencie.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Wakacyjny czas być może nie jest najlepszym momentem, by poruszać takie tematy, ale chyba warto przezornie poinformować o orzeczeniu francuskiego sądu kasacyjnego, który uznał za dowód w sprawie rozwodowej SMS-y wymieniane przez niewiernego męża ze swoją kochanką. Rozwody są w ogóle przykrą sprawą, a dla sądów bywają często wielką łamigłówką. Nieco porządku wprowadziła kilka lat temu Unia Europejska, która uregulowała problem rozwodów pomiędzy małżonkami z różnych państw. Teraz obowiązuje we wszystkich krajach Unii zasada, o której mówi adwokat Lionel Jaliès.
Zasada, która została narzucona przez Brukselę, nazwana zasadą 2 bis, to regulamin przyjęty 27 listopada 2003 roku. Według tego regulaminu sprawa rozwodowa odbywa się w miejscu stałego zamieszkania małżonków, niezależnie od tego, czy obie strony zgadzają się na to, czy nie. Taka zasada obowiązuje według prawa.
Jeżeli obie strony się zgadzają, to można wystąpić o rozwód w nowym miejscu zamieszkania jednego z małżonków, ale gdy nie ma zgody, to kompetentny w tej materii jest trybunał w miejscu, gdzie małżonkowie wspólnie mieszkali. We Francji została ostatnio sprecyzowana jeszcze jedna rzecz dotycząca rozwodów. Porzucona małżonka, która odkryła w telefonie komórkowym swego męża SMS-y wysłane przez kochankę, uzyskała orzeczenie rozwodowe zasądzające winę małżonkowi. W sprawach rozwodowych dowody uzyskuje się wszelkimi środkami. Sędzia nie może usunąć z dyskusji pewnych elementów świadczących o winie, chyba że zostanie dowiedzione, iż dowody te zostały wymuszone lub uzyskane w sposób nielegalny, brzmi wyjaśnienie najwyższej instancji sądowniczej. W pierwszej instancji sąd nie uznał SMS-ów odczytanych przez przypadek przez małżonkę, która twierdzi, że odkryła je na pozostawionej przez męża komórce. Teraz te SMS-y zostały uznane za dowód. Co zmienia tak naprawdę orzeczenie francuskiego sądu kasacyjnego, wyjaśnia Badia Brick.
Ça va changer tout et rien. En réalité, c'est simplement que enfin est arrivé devant la cour de cassation.
To orzeczenie zmienia wszystko i w zasadzie niewiele. Co może w końcu najważniejsze, sąd kasacyjny zajął się sprawą poczty elektronicznej. Gdy mówię, że nic się nie zmieni, mam na myśli i tak obowiązującą już w sprawach rozwodowych zasadę, że wszystkie sposoby są dobre, by uzyskać dowody winy. Mogły być one w postaci SMS-ów, listów czy oświadczeń. Nowością tego orzeczenia jest przypomnienie, że prawo stosuje się również do nowych technologii, chociaż na starych zasadach, to znaczy pod warunkiem, że weszło się w posiadanie dowodów w sposób legalny. Dlatego też SMS, o którym w tym orzeczeniu jest mowa, można uznać za dowód legalny, gdyż kobieta trafiła nań w sposób przypadkowy. To nie znaczy nielegalny. Chcąc użyć starej komórki, małżonka odkryła przesyłki od kochanki.
Sprawa nie jest wcale taka marginalna. Omówieniem orzeczenia sądu kasacyjnego zajął się również dziennik Le Monde. Według oficjalnych statystyk 152 tysiące rozwodów orzeczono we Francji w 2005 roku. Takie są ostatnie oficjalne dane. Później może ta tendencja się zmniejszyła, gdyż jej ilość zawieranych małżeństw się zmniejszyła. Za to proporcje pozostały takie same. Co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Trzeba więc pamiętać, wysyłając intymne SMS-y do nowej wybranki czy wybrańca swego serca, że mogą one stanowić dowód w sprawie rozwodowej.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Co zrobić, kiedy się posiada butelkę wina, której cena w restauracji dochodzi do 19 tysięcy euro? Zapewne najlepiej wypić z przyjaciółmi. Ale co zrobić, gdy się posiada 400 tysięcy butelek wina, wśród których niektóre są tyle warte? Do miejsca, w którym się je przechowuje, trudno zastosować miano piwniczki. Jest to zazwyczaj, owszem, lokal podziemny, czyli piwnica, ale bardziej przypomina on sejf wielkiego banku niż romantyczne widoki omszałych sklepień. 400 tysięcy butelek przechowuje w największej takiej piwnicy w Europie słynna paryska restauracja Tour d'Argent, mająca siedzibę nad Sekwaną nieopodal Biblioteki Polskiej w Paryżu. Przechowywane tam wina i spirytualia pochodzą z 14 tysięcy różnych winnic. Piwnica strzeżona jest na okrągło przez dwóch kawistów, z francuskiego kaw piwnica. Wejście jest tylko jedno, zaopatrzone w drzwi pancerne. Nigdy też, podobnie jak do sejfu bankowego, nie wchodzi się tam w pojedynkę. A na to, by dostać się do sanktuarium, w którym spoczywa 80 tysięcy najcenniejszych butelek, potrzebne są dwa klucze, których nigdy nie dzierży równocześnie ta sama osoba. Tam właśnie drzemią najsłynniejsze Bordeaux, kilkudziesięcioletnie Lafite Rothschild lub Yquem, legendarne Burgundy jak Romane Conti i wiele innych, których cena dochodzi do podanej na wstępie. Piwnica restauracji o nazwie Le Cinq, należącego do hotelu Georges V nieopodal Pól Elizejskich, najeżona jest nowoczesną technologią. Wydrążona jest na głębokości 15 metrów pod poziomem ulicy i zjeżdża się do niej windą w towarzystwie kamer wideo. Dla sforsowania drzwi trzeba by użyć pocisków przeciwpancernych. Jest tam 45 tysięcy butelek przeliczanych co miesiąc. Mimo to przed 10 laty nieuczciwy kawista zdołał wyprowadzić dwie butelki. W restauracji L'Ambroisie na placu Vogezów i na to znaleziono sposób. Prócz drzwi pancernych, kodów, systemu alarmowego i zasady, że nie wchodzi tam nawet personel restauracji, zastosowano tam oryginalny sposób oznaczania butelek. Nie mają one etykietek. Ponumerowane są tylko skrzynki, przy czym kelnerzy znają nazwy win, a nie numery, a kawiści tylko numery. Dyrektor odgrywa rolę interfejsa. Co więcej, skrzynki z najcenniejszymi winami nie są skupione w jednym miejscu, lecz powstawiane pomiędzy inne. System ten wydaje się skuteczny, ale jeśli zawiedzie, to na całego, bo nie będzie można rozpoznać skradzionych butelek, w każdym razie bez skosztowania. O tym, że mimo wszelkich zabezpieczeń kradzież zawsze jest możliwa, przekonała się dyrekcja restauracji Carré de Feuillant, skąd w noc 14 lipca zginęło 260 najcenniejszych butelek. Na szczęście dla niej policja schwytała sprawcę po zaledwie kilkunastu godzinach. Był już bowiem podejrzany o dokonanie podobnych kradzieży w sklepie Ediardo na placu Madeleine i w restauracji jednej ze sław francuskiej gastronomii Michela Rostanga. Kradzież butelek z najcenniejszymi winami jest dramatem nie tylko gastronomicznym, lecz przede wszystkim ekonomicznym. Są one oczywiście ubezpieczone, ale na cenę zakupu, a nie na bieżącą cenę rynkową. A bywa, że cena rynkowa niektórych butelek wzrasta kilkakrotnie w ciągu roku. Dobrze wybrane wino jest inwestycją bezkonkurencyjną. Warunkiem jest jednak wiarygodność sprzedawcy, uprzedzają profesjonaliści. Bo istnieje oczywiście rynek fałszywek, rozwijający się w ostatnich latach szczególnie żywo, głównie w kierunku Chin i Rosji.
RFI, Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Lato na ekranach francuskich kin jest zazwyczaj okresem spokoju. Kinomani czekają na wrzesień, kiedy zaczynają się pojawiać nowości. W tym roku sytuacja jest nieco inna. Harry Potter i Książę Półkrwi, szósta część sagi o młodym czarodzieju, zadebiutowała na amerykańskich ekranach 15 lipca. Parę dni potem weszła na ekrany Francji i mimo wakacji przyciąga tłumy widzów. Podobny sukces można wróżyć najnowszej produkcji studia Pixar, fenomenalnej animacji Odlot P.T. Doktora. Filmowi o niezwykłej inwencji i dojrzałości, który zachwyci najmłodszych widzów i da wiele do myślenia starszym. Miłośnikom filmów autorskich przyjemność sprawi debiut fabularny Nassima Abaoucha, Adieu Gary, wielka niespodzianka tygodnia krytyki na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Akcja filmu toczy się w robotniczym osiedlu w Ardèche, które nieznane dotąd nikomu 32-letni reżyser filmuje, jakby to było zalane słońcem mityczne miasteczko z westernów. W te dekoracje wpisuje opowieść o zamykanych fabrykach, bezrobociu, współżyciu na jednym terytorium Algierczyków i Francuzów, dzieciach wychowanych przez samotną matkę, przepaści dzielącej pokolenia i bezradności ludzi, którym przyszło żyć w epoce transformacji.
De plus en plus à ton père, José. T'as la même fossette que lui, là. Il était très beau, mais il avait beaucoup d'allure. Il avait le menton de Gary Cooper. Alors rapidement, tout le monde l'a surnommé Gary. C'était devenu son nom.
T'es fait virer ?
C'est moi qui suis parti.
Ouais, c'est vrai, t'es fier, toi.
C'est que tu veux rien foutre !
Non, je veux pas rien foutre, non. Je te dis que je vais chercher autre chose, tu comprends ? Faut plus l'attendre comme ça. Ça sert à rien.
Filmowych inspiracji Nassim Amaoush szukał we włoskiej komedii, teatrze absurdu, klasycznym westernie i realistycznym kinie francuskim. Koktajl eklektycznych wzorów formalnych w połączeniu z prostą, przemawiającą do serca i inteligencji historią marnotrawnego syna powracającego do rodzinnego gniazda oraz z plejadą świetnych aktorów daje dzieło o dużej wartości, które dziennik Le Monde nazywa perłą letniego repertuaru. Tradycyjnie już lipiec i sierpień we francuskim kinie to okres, w którym przypomina się widzom dziedzictwo kinematografii światowej. W tym roku na ekranach we Francji króluje film włoski. Obejrzeć można trzy pierwsze filmy Nanni Morettiego, Io sono un autarchio, Ecce Bombo i Sogni d'oro, w których pojawia się mściwa, obsesyjna i egoistyczna, a mimo to bardzo pociągająca postać Michele, grana przez samego Morettiego. Paryskie kina studyjne pokazują nam poza tym kilkanaście innych włoskich filmów z lat 1950-1970. Mało znane filmy Grozy, Mario Bava, melodramat z faszyzmem w tle, Szczególny dzień Ettore Scoli i całą serię najpiękniejszych komedii, w tym m.in. dwa arcydzieła Dino Risiego, Fanfaron i Potwory, odrestaurowane kopie zapomnianych filmowych klejnotów, Rozwód po włosku oraz Signore e Signori Pietro Germiego, a także niezapomniany film Ettore Scoli, odrażający brudni i źli.
Ma non potevi cercare la chiesa più vicina?
Oh, e io qua al lavoro.
Hai lavoro. Wow,
quando vai io, quando vai io,
quando
vai io, wow.
Rinunci al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Dica rinuncio.
Rinuncio?
Prego. Rinunci alle seduzioni del male per non lasciarti dominare dal peccato.
Rinuncio.
Rinuncio. Rinunci a Satana, origine e causa di ogni peccato.
Rinuncio.
Sì, sì, rinuncio.
Wszystkie te filmy, w których burleska i komedia dell'arte mieszają się z drapieżnie realistyczną krytyką społeczną, były we Włoszech ogromnie popularne i miały doskonałą obsadę aktorską. Dosyć przypomnieć Marcello Mastroianniego, Jean-Louis Trintignanta, Sophie Loren, Nino Manfrediego, Claudie Cardinale, Virne Lisi. Mimo to określono je na początku pejoratywnym terminem różowy neorealizm. Dzisiaj we Włoszech są prawie zupełnie zapomniane. Francuzi odkrywają je na nowo z największą przyjemnością. Jest jakiś rodzaj alchemii następującej między letnią porą, a filmami lekkimi i słonecznymi, mimo ich smutnego społecznego tła, twierdzi Ronald Szama, reżyser i producent włoskiego pochodzenia, zajmujący się także restaurowaniem starych filmów. To dzięki niemu w salach kinowych i na DVD pojawiły się w latach ubiegłych Dziewczyna z walizką i Lato przemocy Valerio Curilliniego oraz Ogród Finzi Continich Vittorio De Sica. W tym roku to on wziął na siebie odpowiedzialność za sporządzenie odnowionej kopii Rozwodu po włosku. Francuscy widzowie uwielbiają włoskie stare filmy i chodzą na nie z wielką ochotą. Dziewczynę z walizką widziało w 2005 roku 30 tysięcy osób, Ogród Finzi Continich w 2007 roku 60 tysięcy. Kino włoskie w o wiele większym stopniu niż dawne kino amerykańskie zachowało we Francji reputację niezwykłości, bogactwa i wielkiego artyzmu. Połączenie dawnych, ale ciągle słynnych gwiazd z czarną tematyką społeczną podaną w formie komedii wydaje się świetnie odpowiadać francuskiemu temperamentowi i tak bardzo obecnie odczuwanej przez ludzi potrzebie śmiechu.
Agramonte proletario invece procedeva gloriosamente sulla via del progresso. Un progresso un po' lento, forse? Sì. Ma alle spregiudicate trombe proletarie rispondevano altrettanto sonore le campane di San Firmino.
E perciò, miei cari fedeli e amati concittadini, io vi esorto a dare il vostro suffragio ad un partito che sia popolare, e cioè democratico e quindi rispettoso della nostra fede cristiana. Un partito, per concludere, che sia democratico e cristiano.
RFI, la radio du monde.
Post scriptum. Stefan Rieger.
W roku darwinowskim warto przewietrzyć kilka przesądów, a zwłaszcza pojęcie tak zwanego prawa dżungli, które miałoby być rzekomo w przyrodzie pełnej okrucieństwa jedynym motorem ewolucji. To nieporozumienie, ochoczo podsycane tyleż przez nazistów, co i teoretyków ultraliberalizmu, wynika z opacznego zrozumienia kluczowej u Darwina idei adaptacji. Wygrywa owszem najlepiej przystosowany, co jednak wcale nie znaczy silniejszy albo większy. Dowodzi tego Jean-Marie Pelt w książce Słabszy górą, a tę samą myśl rozwija Borys Cyrulnik w eseju zamieszczonym w Le Monde. Przykładów lepszego przystosowania słabszego jest bez liku. Weźmy choćby, pisze znakomity etolog i psychiatra, występującą w basenie Morza Śródziemnego chorobę zwaną talasemią o silnym podłożu genetycznym. Dotknięty nią organizm produkuje ułomne czerwone ciałka krwi, co wiedzie często do ciężkiej anemii. Ale wadliwie syntetyzowane białka hemoglobiny nie wydzielają za to feromonów przyciągających komary, dzięki czemu chorzy na talasemię znacznie rzadziej zapadają lub umierają na cholerę niż reszta populacji. Jean-Marie Pelt, prawdziwy guru wśród botaników i ekologów, pokazuje, jak ów mechanizm obecny jest w całej historii życia od bakterii po człowieka. Z pozoru najskromniejsze i najsłabsze kreatury okazywały się często lepiej przystosowane do przeżycia kataklizmów i zmian klimatycznych, które wysyłały na tamten świat najsilniejszych i największych. To nie tylko kwestia rozmiarów i mięśni, lecz również sprytu. Słabość matką wynalazków, zwycięzca lubi zaś przysnąć na laurach. Warto zwłaszcza wiedzieć, że nadzwyczajny z pozoru sukces adaptacyjny wieść może do zguby. Cyrulnik przypomina historię pięciu jeleni Sika, przewiezionych w 1916 roku na wyspę Jam koło Vancouver. Ten dziewiczy ekosystem takim odpowiadał, że w 1955 roku było ich już tam 300, a wszystkie tryskały zdrowiem. Aż tu nagle wszystkie na coś zapadły i w ciągu niespełna 3 lat wymarły. Lekarze i weterynarze niczego się nie doszukali i dopiero endokrynolodzy odkryli przyczynę nagłej hekatomby. Jeleniom było tam za dobrze. Tak im było dobrze w tym Eldorado, że rozmnażały się jak króliki i na zbyt ograniczonej przestrzeni nie tylko wyżarły, co dało się wyżyć, ale co gorsza, nie były już w stanie odprawiać swych tradycyjnych rytuałów seksualnych polegających na harmonizacji ryków. Przeludnienie, przejelenienie sprawiło, że każdy jeleń stał się dla drugiego agresorem. Stres wywoływał wzrost ciśnienia krwi, krwotoki żołądkowe, niedowład nerek i w 3 lata wspaniałe rogacze wymarły co do jednego. Czy to aby nic wam nie mówi? Trudno zaiste o lepszą parabolę odsyłającą do ludzkiej etologii. Czy idziemy szlakiem jeleni na naszej wyspie będącej planetą? Zawsze, gdy odnosimy jakiś sukces, pisze Cyrulnik, rozdmuchujemy go do takich rozmiarów, że modyfikuje środowisko, do którego byliśmy przystosowani. Aż do XIX wieku, co by nie mówiono, śmierć była brudna i paskudna. Dzieci umierały od zatruć żołądkowych, kobiety wykrwawiały się w połogu, zraniony mężczyzna gnił zalany ropą. Gdy jednak antybiotyki pozwoliły pokonać zarazki, tak przedawkowano, że zgodnie z teorią darwinowską zwycięska ofensywa doprowadziła do wyselekcjonowania wśród mikrobów odmian najlepiej przystosowanych do nowego środowiska i powracają oto nagle stare choroby, których już nie umiemy leczyć. Mechanizmów dominuje w naszej cywilizacji. Nasza zdolność do tworzenia artefaktów, wymyślania słów i narzędzi pozwala nam wyzwolić się od nakazów natury, choćby i kosztem jej zniszczenia. Tak nam świetnie idzie, że po chwili wszystko się zacina, gdyż nasz sukces zmienił warunki adaptacji. Powtarzamy to, co uda dało się jeleniom z wyspy Jam. Po rozprawieniu się z mikrobami wzięliśmy się za ekonomię i mitologię sukcesu. Gdy nastąpił koniec historii z chwilą upadku berlińskiego muru, upojeni sukcesem ideolodzy uznali, że jedyną receptą na powszechną szczęśliwość jest zaaplikowanie całemu światu kuracji rzekomo darwinowskiej, opartej na dereglamentacji, deregulacji i paradygmacie walki na kły i pazury. W euforii współzawodnictwa i krwiożerczych podbojów zapomniano o lekcji z dziejów życia, zgodnie z którą klęski żywiołowe przerzedzają szeregi wiecznie nienasyconych zwycięzców i że egoizm, jak mówi Jean-Marie Pelt, jest śmiertelną chorobą silnych, a solidarność wielką siłą słabych. Na wszystkich etapach ewolucji istot żywych, we wszystkich ekosystemach i społeczeństwo ludzkie nie czyni tu wyjątku, potwierdzając uniwersalizm dobrze pojętego tej teorii ewolucji. Prawdziwym motorem życia nie jest prymitywnie rozumiana walka o byt na kły i pazury. To raczej silnik o napędzie mieszanym, którego jednym z głównych składników jest solidarność grupowa i nawet pozagatunkowa. Widzę pasożyty kończące zwykle jako symbionty, jak choćby mitochondria w naszych komórkach, czy bakterie w naszym systemie trawiennym, bez których nie przeżylibyśmy nawet paru sekund. Tylko na krótko metę do życia przyłożyć można domniemane prawo silniejszego. Tak naprawdę okrutna rzekomo przyroda to sztuka inteligentnych kompromisów, płodnej wymiany, antycypacji ryzyka, giętkiej adaptacji, solidarności i sprytu. Po to właśnie sprytna natura wyposażyła homo sapiens w zdumiewająco przerośnięty mózg. Nie przewidziała jednak tego, jak opaczny może zrobić użytek z tego arcydzieła.
La radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Powoli wyczerpują się sposoby napędzania środków transportu, jakimi się poruszamy, głównie w powietrzu. Mówi o tym dyrektor Podparyskiego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Libourze, Gérard Felzer. W Zurichu natomiast z wielką pompą odsłonięto pierwszy samolot o napędzie słonecznym skonstruowany według projektu Bertranda Piccarda. Jego nazwa to Solar Impulse. O konieczności poszukiwania nowych źródeł energii, zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się w powietrzu, mówi Gérard Felzer, dyrektor Podparyskiego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej w Le Bourget.
Alors le problème c'est que aviation et environnement...
Lotnictwo i środowisko to dzisiaj dwa przeciwstawne pojęcia. Powinno to ulec zmianie już jutro, gdyż po prostu nie mamy wyboru. Dzisiaj lotnictwo to co najmniej dwukrotny wzrost liczby lotów samolotowych co 10 lat. Oznacza to, że jeśli chcemy pozostać w kręgu technologii dzisiejszych, za 10 lat będziemy w dużym kłopocie. Ropa drożeje, ale to problem ekonomiczny. Nie będziemy mogli sobie pozwolić na emitowanie do atmosfery tego wszystkiego, co dzisiaj wypluwamy. Z Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia o połowę emisji CO2 do roku 2020 oraz do redukcji hałasu powodowanego przez samoloty o tyle samo. Po to, aby tego dotrzymać, musimy dokonać znacznego wysiłku w dziedzinie inwestycji w naukę i rozwój. Jakiego źródła energii możemy używać w przyszłości? Wodoru? Silnika wodorowego? Tak, o tym wszystkim należy rozmawiać. Nie wiadomo tylko, jak długo to będzie trwało. Być może 15 lub 20 lat, a może mniej, bo nie będziemy mieć innego wyboru. Trzeba będzie znaleźć inne środki energii i trzeba się do tego przygotować.
No i za taki krok przygotowawczy można uważać uroczyste odsłonięcie w Zurychu samolotu, który będzie mógł latać napędzany wyłącznie energią słoneczną. Przez 6 lat intensywnie nad tym modelem pracowało 70 osób. Model ten ma rozpiętość skrzydeł taką jak Airbus 340, czyli 63 metry 40 centymetrów, ale ciężar znacznie mniejszy, 1600 kg. Znajduje się na nim 12 tysięcy baterii słonecznych. Jest on zaopatrzony w 4 silniki, a energia słoneczna przetwarzana jest przez baterię litowo-polimerową o ciężarze 400 kg. Jeden ze współprojektantów, André Borsberg, mówi, że to tak prawie jak motorower. Jednym z głównych projektodawców modelu jest pracujący na Politechnice w Lozannie Szwajcar Bertrand Piccard, który, przypomnijmy, kilka lat temu przeleciał dookoła świata w balonie. Teraz w Solar Impulsie też ma zamiar przelecieć dookoła świata, z tym, że nieco inaczej. Podróż ta ma odbyć się w 5 etapach, po 5 dni każdy. Lot ma odbyć się najdalej za 3 lata. Do końca tego roku w Szwajcarii ma odbyć się dzienny lot próbny, a nocny lot przy pomocy jedynie nagromadzonej energii, gdyż jak wiadomo w nocy słońce nie świeci, ma mieć miejsce w roku przyszłym. Realizacja projektu szwajcarskiego naukowca z Politechniki Luzańskiej kosztowała dotychczas 70 milionów euro. Ale jak twierdzi, jeśli chodzi o marzenia człowieka, to nie mają one żadnej wymiernej ceny. A samolot to właśnie przedmiot, który jest dobrym środkiem pozwalającym na marzenia o czystym środowisku i być może także je realizującym.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Dziś wydarzenia, najważniejsze wydarzenia ostatnich dni komentować będą panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Nie będzie euro w 2012 roku, ale uspokajam wszystkich kibiców, nie chodzi o euro piłkarskie, czyli o Mistrzostwo Europy, które wspólnie z Ukrainą, mam nadzieję, organizujemy. Natomiast nie będzie tych pieniędzy europejskich, bo rząd przyznał, że ten termin jest po prostu nierealny. Teraz mówi się, że być może w 2015 roku, może wówczas zdążymy, no ale kryzys to zdecydowanie opóźnił. Anatol Arciuch.
Mnie się wydaje, że akurat z tym przyjęciem euro w 2012 rząd postąpił analogicznie jak z zapewnieniami, że nie będzie poprawek budżetowych, nie będzie pogłębienia deficytu budżetowego. Od razu zdawano sobie sprawę, że data jest nierealna, kiedy tylko pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu, bo nie byliśmy w stanie spełnić kryteriów. A po drugie, no, o czym rząd mówi niechętnie, natomiast mówi wielu przeciwników przyjęcia euro w tak szybkim terminie, jak chociażby doradcy ekonomiczni prezydenta, jest to jednak waluta narodowa w warunkach kryzysowych. Z jednej strony to stwarza to niebezpieczeństwo, że jest stosunkowo niewielka i może się nie oprzeć atakowi spekulacyjnemu, co było argumentem, jak to źle, że nie przyjęliśmy euro wcześniej, ale z drugiej strony właśnie pozostawia swobodę manewru, bo można wpływać na kurs waluty i te duże wahania są czasem bardzo korzystne. No zresztą widzimy, jak się złoto umacnia. Znacznie bardziej umacnia się niż euro.
No w każdym razie na tych wahaniach zawsze ktoś zarabia. Ale chyba trochę szkoda, że na te piłkarskie Euro 2012 nie będziemy mieli europejskiej waluty. Byłoby tak i symbolicznie, i może wygodniej dla tych wszystkich gości, którzy do nas przyjadą, Piotr Gursztyn.
No, takie oczekiwanie właśnie było rozbudzane i to był chyba jednak element propagandy, bo o ile sobie dobrze przypominam, to pierwsza deklaracja dotyczyła wręcz roku 2011. No, wiadomo było, że był to element gry politycznej, taka prędka deklaracja. Potem doszedł ten element kryzysu. Dziś już wiadomo, że rzeczywiście no, rok 2015 być może jest terminem realnym. O czymś takim mówi profesor Gomułka. To jest postać o tyle ważna, że raz, że wybitny ekonomista, dwa, że były wiceminister tego rządu, wiceminister finansów. Krytyczny, ale bez przesady. W związku z tym myślę, że jego zdanie jest bardzo ważne. Tak, tak to można określić. Specjaliści rządowi przyglądają się temu, co się dzieje w krajach, które właśnie teraz przyjęły euro, konkretnie na Słowacji. Się okazuje, że to dobrze wpłynęło na słowacką gospodarkę w pierwszych tygodniach czy miesiącach, a po pół roku okazało się, że to jest duży problem. No, po prostu okazało się, że Słowakom bardziej opłaca się robić zakupy poza granicami własnego kraju niż kupować ich własne produkty.
Anatol Arciuch, Piotr Gursztyn. Kolejny temat na dziś. Zostajemy przy sprawach i polityki, i gospodarki, bowiem prezydent podpisał pakiet ustaw antykryzysowych i nawet jego zdeklarowani przeciwnicy mówią, że chwała prezydentowi. Czy rzeczywiście to są tak ważne dla nas ustawy, Piotr Gursztyn?
Miejmy nadzieję, że tak, choć ja mam wrażenie, że obie strony podkreślają, że tak jest ważne, żeby zaznaczyć swój udział w ratowaniu gospodarki. No, rząd jako twórca tej ustawy, a prezydent jako osoba, która chce się pokazać jako osoba nieprzeszkadzająca w ratowaniu
gospodarki. Ale jakoś nie brzmi to optymistycznie, co pan mówi.
Ja patrzę na to trochę jako pracobiorca. Tam jest wiele zapisów, które powodują, że pracodawcy będą mogli elastycznie postępować w stosunku do pracobiorców. To nie będzie wygodne dla pracowników. A z drugiej strony sobie tak myślę, że nie na tym polega ratowanie gospodarki, że pracodawcy mogą dowolnie sobie sterować pracownikami. To nie chodzi o wygodę pracowników, tylko że po prostu są konieczne wiele innych działań. To może być tylko jeden z niewielu elementów ratowania gospodarki. Elastyczność w kodeksie pracy.
Czyli tak naprawdę to jest pakiet antykryzysowy, ale który powinien być jednym z elementów szerszego pakietu, Anatol Arciuch?
Oczywiście, ale ja bym nie patrzył na to tak pesymistycznie. Oczywiście to entuzjastyczne przyjęcie przez pracodawców świadczy o tym, że to przede wszystkim im jest na rękę, no bo rzeczywiście ten tak zwany elastyczny czas pracy, no to sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że pracownicy nie będą wyrzucani na bruk, kiedy pracodawca będzie miał trudności, ale będą dostawać bardzo mało i to będzie im w dodatku rekompensowane w różnych formach. Natomiast będą mogli w okresie koniunktury przedłużyć ten ustawowy czas pracy, bo to się razem będzie bilansować. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że prezydent Lech Kaczyński, który jest specjalistą prawa pracy, ale poza tym zawsze dawał się poznać jako obrońca ludzi pracy, no jednak nie podpisałby czegoś, co by było jaskrawo sprzeczne. Nawet jeśli to uszczknęło trochę praw pracobiorców, to wydaje mi się, że on uważa, że to było niezbędne i nie było innego wyjścia. A to, jak wiemy, no w tej chwili no, będzie dotyczyć od 150 do 300 tysięcy ludzi, więc to nie jest mało.
To nie jest mało, ale czy to nam tak naprawdę pomoże przezwyciężyć kryzys, jak pan
wie? Ja jestem o tyle sceptyczny, że kodeks pracy w Polsce nie jest dokumentem traktowanym jak, powiedzmy, Biblia przez osoby religijne. To jest jednak dokument dość luźno stosowany i przez pracodawców, i przez pracobiorców z powodu bezrobocia w Polsce. Ludziom zależy bardziej na pracy niż na standardzie. Nie, oczywiście, że nie. No, to jest jeden z tych elementów, tak jak tutaj pan Anastol powiedział, że do 300 tysięcy osób maksymalnie to obejmie. To jest tylko część polskiej gospodarki.
Anatol Arciuch, pan wierzy, że to pomoże nam w walce z kryzysem?
Nie, no ja myślę, że to jednak załagodzie, a poza tym ze względów politycznych. No jest to bardzo ważne, że prezydent odrzucił od siebie ten obraz, który usiłuje się narzucić, że to jest człowiek, który automatycznie niczego nie podpisuje.
Piotr Gursztyn, Anatol Arciuch, ostatni temat na dziś, ale myślę, że temat bardzo ważny dla wszystkich Polaków, a może dla warszawiaków szczególnie. 65. rocznica powstania warszawskiego i właściwie pora zastanowić się nad tym, jak my obchodzimy tę rocznicę. Z jednej strony w Warszawie działa wspaniałe muzeum, już od 5 lat, Muzeum Powstania Warszawskiego, które przyciąga tłumy, także młodzieży, co jest bardzo ważne. Z drugiej jednak strony prezydent złożył projekt ustawy, by rocznica powstania była Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Czy powinniśmy rzeczywiście czynić z tego takie święto urzędowe, nazwijmy to, czy to powinno pozostać w rękach no tak jak jest teraz, bardziej spontanicznego obchodzenia przez ludzi, dla których to jest po prostu ważne, Anatol Arciuch.
Ja się nie zgodzę z tym, że to jest spontaniczne, no jednak od dłuższego czasu już jest to święto oficjalne, to tylko będzie nadany status. Mnie status właśnie święta pamięci odpowiada. Nie odpowiadałby mi status jakiś taki, prawda, radosny, bo to nie jest radosna rocznica, byśmy nie mówili, to jest właśnie taka okazja do pewnej zadumy. Ja nie do końca się zgadzam właśnie z ideą muzeum, dlatego że wydaje mi się, że jednak tam dla młodego pokolenia dobrze, że uczy, ale pokazuje taką trochę, że ta wojenka to jednak jest taka fajna przygoda. Jestem temu całkowicie przeciwny, natomiast oczywiście uważam, że jest to data tak ważna, że jest datą ogólnonarodową i powinna być obchodzona nie jako święto dzień wolny od pracy, broń Boże, natomiast jako dzień pełnej zadumy. No, naród musi pamiętać o swojej historii, a to jest jedna z bolesnych, ale najważniejszych dat współczesnej historii.
Piotr Gursztyn, ale ja tutaj pozwolę sobie wspomnieć o tym, jak to dawniej się chodziło na warszawskie Powązki, gdzie byli powstańcy i tam było to spontaniczne spotkanie. To były chyba najpiękniejsze uroczystości, choć niewielu ludzi na nie przychodziło.
Sformalizowanie obchodów i spontaniczność nie powinny się ze sobą kłócić. Ideałem jest, żeby to szło w parze. Akurat ten pomysł, żeby to był dzień pamięci, a nie dzień wolny od pracy, bo prezydent co prawda mówił, że w przyszłości być może wolny dzień od pracy, no to jest dość daleko posunięte. Ale dzień pamięci jest doskonałym pomysłem, tym bardziej, że 31 sierpnia jest w tym samym miesiącu Dniem Pamięci i Solidarności. Akurat te daty to jest ten sam poziom ważności w życiu narodu, więc dziwne było, gdyby 1 sierpnia nie był tak obchodzony. Natomiast pewna taka huczność tych obchodów w ostatnich latach, ja ją oceniam pozytywnie, dlatego że sam pamiętam z poprzedniej dekady, że ludzie o 17 w Warszawie wcale nie stawali, gdy słychać było syreny. Teraz coraz więcej ludzi stoi, nie wstydzi się tego, wtedy to było uważane za coś dziwnego, przestarzałego, taki zamierający wręcz.
Teraz już nawet wypada zatrzymać się samochodem, choć
dokładnie
jeszcze nie wszyscy kierowcy wiedzą,
tak,
o co chodzi.
Nie zawsze, no tak, nie wszyscy wiedzą, nie zawsze da się ze względu na warunki na ulicy, ale rzeczywiście to nie jest coś, co jest uważane za rzecz wstydliwą. Przestającą osobom starszym, które pamiętają o powstanie. Najważniejsze jest to, że to się stała rzecz taka międzypokoleniowa, wspólna.
Piotr Gursztyn, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, on sait comme autant de rides qui ternissent les miroirs, savoir donner, donner sans reprendre. Ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et sans
savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller, apprendre à aimer.